Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Henryk Sawka, mistrz mowy polskiej. Dzień dobry.
Świeżo upieczony mistrz polskiej, bo to właściwie nie jest moja dziedzina. Co prawda pracuję w języku, rzeźbie w języku również, bo rysunki są tylko pretekstem do dymków. To są takie didaskalia, więc mowa polska jak najbardziej mi się przydała.
To ja zapytam tak wierszem. Panie Henryku, co pan ma w swoim koszyku? Bo widzę, że ostatnio grzybobranie na ostro.
A, widzę, że tak, media społecznościowe. No cóż, byłem w Beskidzie Niskim, byłem na Święcie Rydza, żona zbierała, a ja się chwaliłem.
Tak, faktycznie? Pan się nie schyla?
Dbając o kręgosłup? Ja w ogóle tak nie łowię ryb. Nie poluję, aczkolwiek mięso jadam, nie chodzę na grzyby i nie lubię moczyć się w basenie.
No proszę. A że tak mistrza mowy polskiej zapytam, a rzucać mięsem się panu zdarza? Przeklnąć?
Tak, zdarza mi się, aczkolwiek nie nadużywam, bo uważam, że w ogóle za dużo klniemy i przez to się dewaluuje. Ja uważam, że takie smakowite przekleństwa i te nawet te, które jakby wróciły do łask, powinny być używane rzadko, bo to jest tak jak trochę z bronią atomową, czy albo jeszcze inaczej, to złe porównanie. To jest tak jak z kawiorem. Jeżeli jemy codziennie, no, to się znudzi.
No tak, ile można jeść kawioru?
Kawior i pić szampana, prawda? Codziennie, po każdym posiłku.
Fuj. Proszę powiedzieć, za chwilę 15 października, to będziemy mieli rocznicę wyborów. Jak pan patrzy na Polskę po roku?
No faktycznie, 15 października. Ja pamiętam dwie rzeczy, które, bo ja właśnie też byłem na Święcie Rydza rok temu i nawet tam głosowałem na Podkarpaciu i przeżyłem tak wojnę w Izraelu i potem za chwilę były wybory. Faktycznie, mija już rocznica i pyta pan mnie, jak to oceniam, tak?
Tak, oczywiście. Jaka Polska dzisiaj?
Jaka Polska? No wie pan, to zależy od... Można powiedzieć różnie. Jedni są rozczarowani, inni uważają, że tak jak jest, jest dobrze, inaczej być nie może. Wszyscy narzekają, że to idzie za wolno. Mhm. I to prawda, ale z drugiej strony my nie znamy kulis. Jak powiedział Bismarck, nie wolno pokazywać, jak się robi kiełbasę i politykę. Tak naprawdę to jest teatr. Polityka jest teatrem, no właściwie życie jest teatrem, ale polityka szczególnie i prywatnie Hans i Klos i Hermann Brunner mogą mieć tę samą garderobę w teatrze czy na planie filmowym, a dopiero w filmie czy na scenie grają swoich przeciwników i podobnie jest z polityką. Ja po prostu wiem, bo nie jedne studia telewizyjne zaliczyłem i radiowe i wiem, że to jest potem inaczej niż na wizji.
Mhm. Czyli oni tam sobie do gardła...
My się... Tak. Wszyscy sobie... To jest teatr dla elektoratu. My ludzie jesteśmy strasznie naiwni. I wierzymy w to, co widzimy. No przecież te uwielbienia dla aktorów, nienawiść do czarnych charakterów. Często się mówi, Tomasz Stockinger czy Artur Żmijewski są gdzieś na prywatnie w teatrze, ktoś zasłabł i panie doktorze, pan pomoże. Przecież ja tylko gram doktora. Nie, ale pan jest doktorem. My mamy toż taką jakąś chęć, tendencję do utożsamiania aktorów z ich rolami.
Myśli pan, że ci politycy tam sobie do gardeł skaczą na wizji, a później do gardeł wlewają razem obok?
To też wlewają, ale to oni już wtedy są poza grą i to wcale nie znaczy, że oni się kochają. Mhm. Bo też aktor też na scenie rywalizuje o uwagę widzów i uwielbienie. No i tu też potem przecież chodzi o jakieś tam przywileje, rady nadzorcze, wpływy, władze i tak dalej. Ale generalnie to jest taka gra dla maluczkich po prostu. I elektorat się na to ciągle nabiera.
Ostatnio głośno było w Szczecinie o tym, że kolejne nazwiska, a to radnych, a to innych polityków, czy związanych ludzi z polityką, zajmuje nowe, nawet dobre, intratne stanowiska. Takie fajne określenie gdzieś przeczytałem na to, wraca nowe.
A tak, to wraca nowe, to jest stare określenie, to jest jeszcze z lat 80. z początku, kiedy powstała Solidarność. To ja pamiętam, miałem wtedy 20 parę lat, więc wszystko dokładnie pamiętam. Zresztą, wie pan, żeby być satyrykiem, trzeba mieć dobrą pamięć. Co, kto, kiedy i tak dalej, wtedy można przypomnieć delikwentowi, co on kiedyś mówił albo robił.
A ma pan teraz mniej roboty, tej takiej rysowniczej, czy tego nigdy nie zabraknie, jeśli chodzi o zachowania polityków, o życie polityczne w Polsce?
Nigdy. A nie tylko w Polsce, wszędzie. Mm-hmm. To jest never ending story. Nigdy nam nie zabraknie. Tak jak musimy codziennie jeść, pić, tak samo musimy codziennie się śmiać i codziennie robimy te same błędy. Więc tematy się nigdy nie skończą. Satyra też nie umrze. Będziemy ciągle śmiać się, płakać i tak się będzie toczyło życie.
Najpierw są postaci, czy najpierw jest chmurka, jak to wygląda na pana rysunkach? Czy to zależy od sytuacji?
Tak naprawdę to chyba jest chmurka, bo u mnie zawsze dopełnieniem obrazka jest dymek. Mhm. Właściwie powstaje dymek, powstaje jakiś pomysł i ja potem muszę stworzyć sytuację, czyli narysować dwóch facetów, na przykład dziennikarkę i gościa. I dziennikarka mówi do gościa. I teraz mogę ją zrobić młodą, starszą, faceta mogę zrobić przypominającego, nie wiem, jakiegoś polityka, albo niekoniecznie, albo z takiej partii, albo z innej partii, albo dać mu jakiś, nie wiem, charakterystyczny krawat, na przykład biało-czerwony, wtedy będzie była samoobrona. I dymek jest taki. Zaprosiłam pana, bo nic tak nie podnosi oglądalności jak idioci.
Bardzo ładne. A jak pan widzi teraz tą oglądalność, słuchalność? Bo te media publiczne, mam wrażenie, że stały się trochę nudniejsze.
Tak, no.
W tym takim pozytywnym znaczeniu oczywiście, nudniejsze, ale jednocześnie no widzimy, że TVP Info ma mniej widzów niż na przykład Republika.
No bo nie dostarcza emocji. Mhm. Ludzie potrzebują emocji, żaru, jakiegoś napięcia. Wolimy kryminały, wolimy thrillery, wolimy horrory niż jakieś nudne filmy o wiecznym szczęściu. Także ja się nie dziwię.
Czyli rzetelność jest nudniejsza też niż propaganda?
Rzetelność, tak. Rzetelność jest nudna. W ogóle, wie pan, najśmieszniejsza jest prawda. To wiem to z rozmów, tylko umiejętnie podana. To po prostu musi być ten. W ogóle, wie pan, ja mam taką teorię, bo skoro pan wspomniał o tym mistrzu mowy, to ja od lat przygotowuję się ciągle, jeszcze nie wydałem, choć mam propozycję, bo ciągle mi przybywa aforyzmy. Mhm. I ostatnio wymyśliłem taki, że właśnie to jest sentencja. Że 10% ludzi to są ludzie źli, 10% to raczej źli, z drugiej strony 10% to są dobrzy i drugie 10% to raczej dobrzy, a reszta to niezdecydowani.
To 60% niezdecydowanych.
Tak, tak, tak.
I oni nie idą na wybory.
Oni idą, ale ich można, oni się zachowują różnie. Czasem kierują się jakimś takim dobrym odruchem właściwym, czasem coś głupiego uwierzą, a czasem są koniunkturalni. I my tego właśnie nie uwzględniamy w naszej ocenie rzeczywistości.
Rysuje pan codziennie, czy jak to wygląda? Czy to jak się pojawia pomysł w nocy, nagle 3 rano, trzeba wstać i coś narysować?
No, świetnie pan to ujął. To jest coś takiego, że jeżeli się nie zanotuje, zresztą kolejny mój aforyzm, zapisz, bo wystygnie. Jeżeli ja przed snem coś mi się takiego tam jeszcze jawi, jakiś mam pomysł i nie przemogę się i nie wstanę i nie napiszę na kartce albo na tablecie, to mi na pewno umknie. I wszyscy, którzy pracują w słowie, którzy rzeźbią w słowie, to wiedzą. I myślę, że notowanie jest najważniejsze, a potem to jest po prostu obróbka. rysownicza, bo rysowanie jest dla mnie prostą czynnością fizyczną.
Mam wrażenie, myślę, że prawie pewność, a pan mi to za chwilę potwierdzi, że są takie sytuacje w życiu publicznym, że pan może spokojnie obrazek z 85 roku wziąć i przykleić na dziś.
Skąd pan to wie?
No, domyślam się. Tak jest?
No właśnie, tak. I to powiem panu taki świeży przykład. Teraz jest ta historia z tymi tubkami, z alkoholem i tak dalej. No i te próby ograniczenia, jakieś tam cisze nocne, cisza alkoholowa, tak? Mhm. Na stacjach benzynowych. I przypomniał mi się rysunek z czasów komuny, lata 80., tygodnik ITD i taka pani pani pracująca w monopolowym. I tabliczki, takie były tabliczki. Pijąc, szkodzisz sobie, rodzinie i społeczeństwu. A ja napisałem na dole, nie pijąc, szkodzisz państwu. I zastanawiam się, jak ci politycy z jednej strony chcą ograniczyć, a z drugiej strony przecież to są potężne wpływy do budżetu. I
to jest
to jest ta nasza hipokryzja.
Hipokryzja nawet rymuje się z akcyza trochę. Grzyby, konie, wszystkie te pasje, grzyby zbiera żona, to już ustaliliśmy.
Żona nie tylko zbiera grzyby, żona czyta książki, a ja czytam magazyn książki.
Rozumiem, ale generalnie gdzieś z tych rozjazdów zawsze pan wraca do Szczecina. Chyba to nie tylko w głowie, ale i w sercu.
Wie pan, na szczęście dzięki technice mam taki charakter pracy, że mogę swoje rysunki wysłać z każdego miejsca w Polsce.
Na świecie.
I na świecie, tak, dokładnie. Jak byłem w Afryce 20 parę lat temu, no to tam z buszu też wysyłałem faksem rysunki do bodajże felietonów Tomasza Lisa, bo inne rysunki to mogłem zrobić na zapas, na miesiąc. Proszę sobie wyobrazić. Zrobić rysunki do gazet lokalnych na miesiąc, do tygodnika Wprost, w którym wtedy byłem, na miesiąc. A niech pan sobie teraz wyobrazi, czy jeśli pan coś teraz napisze, czy narysuje, czy to będzie za miesiąc aktualne. Takie mamy tempo życia.
I wracając, ten Szczecin to jest...
A właśnie, Szczecin, mówię pan, ja jestem, że tak powiem... mistrzem dygresji, czyli jak się już... taka kompozycja szkatułkowa.
Rozumiem.
Jak się potem zapominam, od czego przychodzę. Szczecin, proszę pana, ja powiem panu tak. Szczecin jest pięknym miastem do życia, mieszkania, bo ja zawsze mówię, że daleko od szosy, ale blisko autostrady. My mamy 1,5 godziny do tego Berlina, czasem tam na pizzę jeżdżę na Schollhaus. Nie chcę... Koło tam placu Róży Luksemburg. Ale pizza to nie. Pizza można być, to już polski produkt. Więc mamy blisko do Berlina, mamy blisko do Szwecji, możemy pojechać na Bornholm, możemy pojeździć po byłym NRD, mamy na narty całkiem dobry dojazd i w zasadzie mamy tylko do Warszawy daleko. To się już teraz na szczęście zmieniło. Ja kiedyś latałem samolotem, teraz stwierdziłem, że już tak się skróciły te trasy pociągowe, że wsiada pan do pustego przedziału, bo do Warszawy tak mało ludzi jeździ, dopiero w Poznaniu się pociąg zapełnia i można sobie oglądać na Netflixie jakieś filmy i to błyskawicznie zlatuje. A znowu coś tam lokowałem, tak? Przepraszam. Nie, zadam
coś. PKP nie musimy się bać lokowania.
Jeszcze jedno. I mamy ogromną ilość pięknych imprez nad naszym morzem. Mamy tam jakieś miasto kobiet, czy jakieś. Mamy miasto kobiet.
Tak, dużo się dzieje.
Mamy turnieje tenisowe nad morzem. Mnóstwo. Po prostu w ogóle Szczecin nam wypiękniał. Tutaj przyjeżdżają ludzie na ten turniej tenisowy. Ja ich do Morskiego Centrum Nauki zaprowadzam i oni są oszołomieni. I w ogóle czy do Starej Rzeźni, czy gdzieś tam. Po prostu mamy bardzo ładne miasto, bardzo ładny region. Odbywają się jeszcze tam przecież imprezy media i sztuka w Koszalinie. Praktycznie pierwszą część wakacji spędzam na pszczecińskich i wojewódzkich imprezach nadmorskich. O, mam jeszcze letni festiwal kabaretu w Koszalinie i tak dalej. Także tego jest naprawdę dużo. A potem dopiero się przenoszę na dalsze rejony. Także wakacje spędzam w Polsce zawsze, bo tu jest dużo się dzieje, takie są stałe fragmenty gry. Ale do Szczecina zawsze wracam, bo no to jest mówiąc po niemiecku Heimat, ale to jest naprawdę no po prostu tu jest najładniej i Szczecin leży nad morzem, szczególnie podczas wakacji, kiedy wszyscy Szczecinianie opalają się
oczywiście
na plażach.
Dała panu Warszawa TVN 24, szkło kontaktowe, rozpoznawalność? Taką, że idzie pan ulicą i ludzie chcą sobie robić zdjęcia?
Tak. Znaczy, ja już właściwie jeszcze w latach, jak byłem jurorem Paki, to wtedy były tylko dwa programy telewizji, więc też się często pojawialiśmy. Potem bardzo dużo poranków z Jarkiem Kuźniarem robiliśmy, ale szkło faktycznie przekłada się na taką większą rozpoznawalność, szczególnie jak byłem akurat chyba na tym marszu. Miałem coś w Warszawie, no i z kolegą Bralczykiem poszliśmy na marsz ten...
Miliona serc, tak?
O właśnie, tak. I wtedy muszę panu powiedzieć, że co druga osoba? No, nasz elektorat.
Ale szufladkują pana, że pan to ta strona? Koalicja Obywatelska?
Znaczy nie, ja... Znaczy, tak, powiem panu tak uczciwie, że polityka jest zawsze wyborem mniejszego zła i każdy ocenia, co mu najmniej szkodzi. I ja nie mam żadnych sympatii do polityki, ani do polityków, raczej antypatię. Zawsze mówię, że istnieje domniemanie winy, jeśli chodzi o polityków. No, normalnie wiadomo.
Domniemanie niewinności.
Tak, to jest, wie pan, jak wpada cygan do domu, uderza żonę, ten, ona mówi, za co? Jakbym wiedział, to bym zabił. I jak tylko polityk się pojawi, my od razu powinniśmy patrzeć na ręce, bo wiadomo, że to są te ręce władzy, robią się lepkie i soduwa zawsze uderza. Także zawsze mówię tak, jak ludzie czasem przychodzą na moje wystawy, zresztą mają do mnie pretensje, że już teraz zacząłem, jak zrobię jakiś taki rysunek o obecnych rządzących, to się takie jakieś...
Ale jak to?
Krzywienie, no jak to? Tak to. Po prostu satyryk nie jest ani na prawo, ani na lewo, ani po środku, ani obok. Satyryk powinien być ponad. I uważam, że nie ma żartów pro ani anty, są tylko żarty śmieszne i nieśmieszne. Ja się bardzo lubię ponabijać ze wszystkich. Ostatnio zrobiłem śmieszny rysunek, moim zdaniem, o Palikocie, którego lubię, bo można z nim porozmawiać o Gombrowiczu.
No teraz nie można porozmawiać.
No właśnie, no ale dlaczego? Ja myślę, że nie. No, znaczy, uważam, że on nie jest ani biznesmenem, ani politykiem, za to jest bardzo dobrym literaturoznawcą i na tym się naprawdę zna, bo nieraz z nim właśnie o tym Gombrowiczu rozmawialiśmy. Ale zrobiłem rysunek, który uważam, że jest po prostu śmieszny, że tam, jak to było? Jan Brzechwa, tak? Mhm. Jan Brzechwa, szaleństwa Lisa Vitalisa i potem Jan B. Przepraszam, szelmostwa Lisa Vitalisa i potem Jan B. szelmostwa kota Palikota. To jest tylko żart. To w tym nie ma żadnej intencji. Ludzie się zawsze muszą doszukiwać w żarcie, czy ty jesteś za, czy ty jesteś przeciw. A to przecież robi się dla czystej idei żartu.
I tym pięknym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim państwa gościem był rysownik Henryk Sawka.
Dziękuję bardzo.